a to są teraz bliższe nas jest zbawienie, aniżeli kiedykolwiek. Drogo umiłowani Zbawicielu Jezusie Chrystusie, bracia i siostry. A apostoł święty Paweł, kiedy pisał ten list do braci w Rzymie, to jest rozdział 13, to najpierw dla braci zwracał uwagę, ażeby byli wierzchnością poddani, ażeby między sobą miłość większą rozwinęli, ażeby jedni drugim nic winni nie byli, a na końcu jakby chciał zakończyć te między sobą rzeczy, które mamy do załatwienia, zwrócił uwagę, że czas już jest bardzo krótki. Bracia, to było prawie 19 stuleci wstecz. A teraz za 19 stuleci to jak? Czas jest dalszy od nas? Czy nawet, jak tutaj zaznaczył, że bliższe nas jest zbawienie, aniżeli kiedyśmy uwierzyli. No, braterstwo, tak 30-40 lat temu, a nawet 10-20 lat temu, to zbawienie było o tyle od nas dalsze, a teraz jest bliższe, to tym samym nasza czujność powinna się zmniejszyć, jak wówczas była, powinna wzrosnąć, powinna być większa. Jeżeli święty Paweł w ten czas nadmienił, że przyszła godzina, abyśmy się ze snu odsudzili, albowiem teraz jest bliższe nas zbawienie, aniżeli przedtem było, to my dzisiaj możemy to z większym naciskiem sobie przypomnieć, że to zbawienie jest jeszcze bliższe nas. Tym bardziej, kiedy dziś możemy stanąć za stołem i opowiadać rzeczy, do których Biblia by nam była tylko potwierdzeniem, a to co widzimy ze świata, to się dzieje, że czas naszego wybawienia jest bardzo bliski. To wobec tego jaka czujność nasza ma być? Czy my jeszcze mamy duchowo zasypiać? Czy to obudzenie nasze, ta czujność nie ma się zwiększyć? Czy widząc teraz może większe niebezpieczeństwa wpływające na nas ze strony nieprzyjaciela, tych trzech naszych nieprzyjaciół, one się zwiększają, bo my tyle słabsi jesteśmy. My im bliżej jesteśmy, im dalej jesteśmy, im dłużej jesteśmy wprawdzie, to my cieleśnie słabsi jesteśmy. Tym samym jesteśmy mniej odporni. To czujność nasza o tyle musi nas być większa. Drodzy braterstwo, w dniu dzisiejszym cały świat chrześcijański, no, a nawet i jest to święto państwowe. Chrześcijanie nazywają ten dzień wszystkich świętych, a jako państwowe święto to jest święto umarłych. I my na początku tego dzisiejszego dnia nad tym się nieco zastanowimy, a za podstawę użyjemy sobie tę księgę, która dla nas jest elementarzem, średnim wykształceniem i teologią. Zależnie jak my w nią zaglądamy, jak często w niej się lubujemy, tym ona jest dla nas. Bo święty Paweł, święty Piotr, to nam zaznaczyli, że najpierw to my się karmimy jako mlekiem, a potem mamy coraz twardszy pokarm. Czyli z tej wszystkiej jednej księgi. I my na podstawie tej księgi zastanowimy się też nad umarłymi, ale nie nad tymi wszystkimi, które są nazwane ze świata umarłych. Bo my w Biblii znajdziemy trzy rodzaje umarłych, braterstwo. Nie jeden rodzaj, trzy rodzaje umarłych. Pierwszy rodzaj umarłych to są ci, którzy są rzeczywiście w grobach. Choć dziś, gdyby ludzie i świat chcieli być nieco szczerymi, nieco więcej serce mieć otwarte, to nie potrzeba by było tyle świeczek, tyle wieńców na grobach. Bo tym ludziom trzeba, można było to samo dać w duchowy sposób za ich życia. Znaliśmy takie życia, że żona wypędzała męża, że on nocował pod schodami na polu, nie miał w domu miejsca, kiedy umarł, rzucała się do grobu, składała mu wieńce, kwiaty, składała mu świeczki. Do dzisiaj jeszcze składa, bo ją znamy, żyje. Czy to nie jest obłuda wobec świata? Czy ten umarły potrzebuje tego? Czy ten umarły o to prosił, jemu to było dać dla życia? Choć kwiat dany jako wieniec, to świadczy, że ten kwiat też zamiera, że on też ginie. Ale on jest przyjemniejszy, kiedy go dzieci dadzą babci za życia. Ona się ucieszy, pogłaska. Jest ono przyjemniejsze dla tego, który go potrzebuje. A jeszcze duchowe kwiaty, jakie one są miłe, jak przyjemne, dobre słowo, pociechy, radości, miły uśmiech, więcej robi. Bo ci umarli, to oni się nie wiedzą, jak Kazowija Salomon powiedział w swoich przypowieściach, a raczej w swojej księdze, w 9 rozdziale, a 5 wierszu. Bo ci, co żyją, wiedzą, iż umrzeć mają, ale umarli, oni się nie wiedzą i nie mają więcej żadnej zapłaty, gdyż za pamiętywanie przyszła pamiątka ich. To, choć gdybyśmy rzucili wzrokiem na biedną ludzkość, bo możemy ją tak nazwać, gdy nieraz żona mężowi chce pomóc, ostatnie grosze wybiera z siebie, ażeby dać kapłanowi, ażeby on się modlił, żeby jego dusza nie poniewierała się gdzieś po piekle czystu czy innych odkłaniach. To jest smutne i przykre. Ci ludzie z dobrego serca nieraz chcą to uczynić, a nie chcą jednak wiedzieć o tym, że ci, którzy poszli do grobu, im to już nie pomoże. Zatem kto może nie był w dużym mieście, a dzisiaj by poszedł tam, zobaczyłby może jak drugie miasto, oświetlone, mimo że dzień jest, lampami najróżnymi świecami, różne pochodnie się palą, znicze się palą na grobach w pamięci o tych, którzy przez drugich albo zamordowani zostali, polegli na polu chwały, albo też śmierć, choroba ich włożyła do grobu. A przecież tym, którzy o niczym nie wiedzą, te rzeczy im są niepotrzebne. To są rzeczy czysto pogańskie. Gdybyśmy z tej drugiej strony przypatrzyli się na to, to poganie w ten sposób, którzy wierzyli, że umarły musi mieć w zębach swoich złotą monetę, ażeby przewoźnika opłacił, który by go do szczęścia przewiózł przez rzekę, który by jego tam wprowadził, gdzie on będzie miał wieczne szczęście. Albo też, że jest jedna noc w roku, którą wychodzą z grobów, chcą się pożywić, to też dlatego Chińczycy składają ryż na grobach swoich. Może jeden ze złośliwych Europejczyków mówi Chińczykowi, słuchaj, kiedy was umarły wyjdzie spożywać ten ryż, który mu składacie? Ten w podobny sposób mu się odpłacił. Wówczas, kiedy was umarły wyjdzie kwiaty wąchać. Gdy wejdziemy na wschód, kraje wschodnie uważają również, że umarli w tym dniu wychodzą. Rodziny całe na cmentarzach wiesiaty urządzają, a resztki pożywień, no może specjalnie odłożone na tych, zostawiają na grobach. Ci umarli wyjdą w nocy pożywać. To są wierzenia czysto pogańskie, braterstwo. Je przyjęło chrześcijaństwo. Przyjęło. Może nie noszą tam ryżu, może nie noszą napojów żadnych, ale kwiaty noszą. Noszą kwiaty. I to uważam, że to jest dla chrześcijanina niepotrzebne. Niepotrzebne to jest, bo ten umarły o niczym nie wie i jemu nic nie pomoże. To by był jeden rodzaj umarłych. Ale teraz, gdy spojrzymy na podstawie Pisma Świętego, to Pan nasz Jezus Chrystus powiedział takie słowa, a zapisał to Ewangelista Mateusz w 8 rozdziale. A 22 wierszu. Gdy Pan Jezus, przechodząc się, wybierał uczniów, to między nimi też były jedynostki, które miały jeszcze resztę swoją w świecie. Zostawili tą resztę tam. Chcieli wyjść za Jezusem, ale to pozostałość, którą oni tam mieli, jeszcze ich do siebie ciągła. Tak jak Żydzi, kiedy wyszli z Egiptu, zapomnieli zupełnie swoje serce stamtąd zabrać. Wyszli z Egiptu, ale nie zupełnie. I to też ilekroć byli na pusty, a jakieś, no, niedogodności przyszły na nich. Braki to wspominali, że myśmy tam w Egipcie, że myśmy zasiadali przy garncach mięsa, że myśmy tam mieli cebuli pod dostatkiem, że myśmy tam mieli, a tutaj wy nas chcecie głodem pomożyć. W ten sposób zwracali się do Mojżesza. To świadczyło, że niezupełnie z Egiptu wyszli. Tam coś im jeszcze zostało, co ich do tego ciągło. I to coś, czego oni nie mieli zupełnie w sobie, nie dozwoliło im wejść do ziemi obiecanej. Dwie osoby tylko tam weszły, Kaleb i Jozue. A resztę wszyscy zostali na puszczy tylko z tego względu, że nie wyszli zupełnie z niewoli, zupełnie z Egiptu. I Pan Jezus kiedy zaznacza do tych, którzy mają wyjść z Babilonu, to im zaznacza, że wy stamtąd wyjdziecie. I tutaj, kiedy apostołowie, no może osoby, które chciały iść za Jezusem, i mówi tak, 21 wiersz, a drugi z uczniów jego rzekł, Panie,
To później pierwszy odejść i pogrzebić ojca mego. Ojciec, matka, to są nie tylko obowiązkiem dzieci, ale to są i dla nich przywilejem, że oni mogą ten dług płacać swoim rodzicom. Dług obowiązku, dług, którego dzieci nigdy nie są w stanie rodzicom spłacić. Tych nieprzespanych nocy matki, tych poświęcej ze strony ojca, dziecko nie jest w stanie w zupełności spłacić rodzicom. I tutaj może to było dziecko, które miłowało ojca. No, pogrzebić ojca jest obowiązkiem, ale Pan Jezus tutaj mu naznaczył. Ale mu Jezus rzekł, pójdź za mną, a niechaj umarli grzebią umarłe swoje. Umarli. No mogą umarli umarły grzebać? Przecież ci umarli, którzy leżą w grobach, oni nie wstaną drugiego umarłego pogrzebić. I Pan Jezus tutaj przedstawił niejakoby ten świat, który w obliczu Bożym, w Słowie Bożym, w pojęciu o Bogu jest umarły. I tak, jak święty Paweł naznaczył w swoim liście, że udawają, że są dzieci, a oni są umarli. Pan Jezus już mówił o tym, że w tym rodzaju umarli. Już mówił o tym, którzy Boga poznali. A Pan Jezus tutaj zaznaczył, że niech umarli grzebią umarłe swoje. Gdybyśmy to powiedzieli do świata, może by się obrazili na nas, że my ich umarłymi nazwiemy. A jednak według Słowa Bożego musimy powiedzieć, że oni jednak umarłymi są. Z tego względu, że ich sposób życia, prowadzenia życia nie zawsze świadczą, że oni są zupełnie żywi w sobie. Szpitale, najrozmaitsze uzdrowiska świadczą o tym, że ta żywotność nie jest w człowieku. Ta żywotność, którą Adam stracił prawem przestępstwa swego, ona w człowieku już zupełnie nie została. Człowiek już rodząc się idzie zaraz matka z dzieckiem do lekarza, o czym to świadczy, że to już małe niemowlę, ono jest umierające. Ono nie jest zdrowe. To w literze. A jeżeli teraz popatrzymy się na to w stosunku do Boga, w stosunku do pojęcia, do służenia Bogu, w stosunku do powiedzenia słów, które Bóg powiedział, że na to stworzył człowieka, aby był ku chwale Jego. O, braterstwo, to już nie możemy powiedzieć, że dzisiejszy świat jest ku chwale Bogu. Dzisiejszy świat, jego postępowanie, życie, jego najróżniejsze sposoby zbrodni nie świadczą o tym, że to człowiek, który miał być ku chwale Bożej, tak postępuje. Dlatego też Izajasz prorok w 59 rozdziale a 10 wierszu poczytamy takie słowa. Macamy ściany jako ślepi, a macamy jako byśmy oczów nie mieli, potykamy się w południe jako gniew, w wielkich dostatkach potępiliśmy umarłym. Już wówczas przed Chrystusem, przed narodzeniem się Jezusa, już prorocy zrozumieli i uczyli ówczesny naród izraelski, że oni w swoim życiu, w swoim postępowaniu wobec Boga to wyglądają tak jak umarli. Bo w południe jasność, kiedy Słowo Boże przez usta proroków było do nich mówione, kiedy im było wykazywane ich nieprawości w stosunku do Boga, oni tego nie mogli poznać, oni tego nie mogli zrozumieć, nie chcieli. Ich życie było zupełnie podobne raczej do umarłych, jak do tych, którzy żyją. I prorok im powiedział, ściany macają jako ślepi. Nie widzą tego, co powinni widzieć. Świadczy o tym, że oni nie są żywymi. Dał im dowód na to, że oni raczej do umarłych są podobni jak do żywi. Psalmista Dawid w 31 psalmie, a w 13 wierszu gdyby wszedł doświadczenia, to w ten sposób odzywa się: wypadłem z pamięci jako umarły, stałem się jako naczynie podniesione. Kiedy Dawid pisał ten psalm, to był przez pomagańca odrzuconego, był ścigany. Jak w sercu Dawida musiała być wielka boleść, kiedy on, będąc Bożym pomagańcem, musiał przed odrzuconym pomagańcem uciekać. I kiedy wrócił, przejrzał, przeanalizował siebie, to zrozumiał, że on jest tak opoczytany, jako umarły. Braterstwo, będziemy zatem nie dziwne, jeżeli no tak zostajemy od świata poruszeni, czasem przykre słowo usłyszymy, czasem no może nas źle potraktują. Nie dziwmy się temu, bo kiedy Dawid jest obrazem na Kościół, to będąc od Boga uznany, był od Saula nienawidzony i prześladowany. I Dawid żaląc się jakoby. Jakoby się pytając może, czy Bóg sobie życzy tego, aby on tak był doświadczony, skarży się, że on wypadł już z pamięci. Tak jako umarły, choć był żywy, choć starał się zawsze być w łączności z Bogiem, to jednak odczuwał to, że już go za umarłego poczytano. Wypadł z pamięci. W 88 psalmie a 6 wierszu: policzonym jestem między umarłymi, jestem jako pobici leżący w grobie, na których więcej nie pamięta, którzy są od ręki Twojej wytraceni. Zdali się psalmista Dawid snu, że on jest tak teraz traktowany, tak z nim się obchodzą, on się tak czuje między ludźmi, jakoby już nie żył, jakoby był pobity i w grobie się znajdował, bo on był jeszcze żywy. On sam się do tego poczuwał, sam to odczuwał w sobie, że z żywymi tak się nie obchodzą. Kiedy zastanawiamy się nad tymi, którzy są żywymi, a jednak są poczytani jako ci, którzy już nie żyją. Braterstwo, ale może ci to nas będą najmniej obchodzili. Może oni nie będą tak ważnymi. My teraz zastanowimy się nad trzecim rodzajem, którzy byli umarłymi, są żywymi, ale mogą umrzeć. I do nich to tak mówił apostoł święty Paweł w liście do Efezów, w 2 rozdziale, a od 1 wierszu: i was ożywił, którzyście byli umarli w upadkach i w grzechach, któregoście niekiedy chodzili według zwyczaju świata tego i według książęcia, który ma władzę na powierzchni, ducha tego, który teraz jest skuteczny w synach niedowiarstw. Drodzy bracia i siostry, święty Paweł te słowa to zaznaczył do nas. I teraz, zaczynając je naciskiem jakoby, i was ożywił, gdybyście byli umarłymi w upadkach i grzechach. Jeżeli my zastanawialibyśmy się nad tymi słowami, musielibyśmy stwierdzić, jak wielką wdzięczność z ust naszych i serc naszych powinna wypływać do Ojca Niebieskiego, że nas, nie jakby nam się należało, jakbyśmy byli coś lepszego w świecie, ale tą łaską nas udarował, żeśmy mogli ożyć. Że to, cośmy przedtem czynili grzechy i upadki, przykrył zasługą okupu Jezusa Chrystusa. Że my teraz możemy być czystymi, możemy być białymi jak śnieg, jak święty Paweł, jak powiedział psalmista Dawid w 51 psalmie. Że możemy teraz wypowiedzieć słowa Ojcze nasz, który jesteś w niebie. W tej łasce dostąpiliśmy, poznaliśmy tą świętą prawdę, poznaliśmy Ojca Niebieskiego i dał nam się poznać i objawić nam wielkie tajemnice, których przedtem nie znaliśmy, których świat do dzisiaj nie znał. Zbudził nas, otrząsnął nas ze snu i postawił nas na skalę, to jest na okupie Jezusa Chrystusa. To nam z łaski darował. A teraz, bracia, drodzy i siostry, my jesteśmy jako Żydzi. Jako ci, którzy w duchowy sposób, nie w literalny, braterstwo, nie, według litery, to my tak będziemy musieli umrzeć, jak reszta świata umiera. Ten namiot gliniany, w którym nowe stworzenie rośnie i rozwija się, on musi być złożony do grobu. My z Niem nie pójdziemy do Pana, my z Niem nie pójdziemy do Królestwa. Ten namiot, który się ożywił, który powstał, który żyje, który ma się rozwijać, rosnąć, a żeby się mógł narodzić, to on w nas jest. I tu, bracia, drodzy i siostry, my będziemy musieli ze siebie wynałożyć trochę uwagi, czy synu, daj mi serce. No, braterstwo, w jednej pieśni to śpiewamy, to co najlepsze daj wam. To co najlepsze. I teraz, czy my Ojcu Niebieskiemu oddaliśmy to serce? Synu, daj mi serce swoje, bo nic więcej dać nie możemy. Tak, gdy patrzymy teraz jako zbudzeni zdrowo na cały świat, to wiemy, że wszystko, co cokolwiek na świecie znajduje, to Bóg stworzy. To jest dzieło Jego rąk. Więc co mu damy? Złoto, które On stworzył? Ofiary, które przez Niego żyją? Damy Mu może cokolwiek ze świata weźmiemy to, co jest Jego? Mamy Mu dać nasze serce. No może i nie to, co w tyle się znajduje. Bo to ono jest tylko pompą. Nasze najlepsze myślenia, chęci, pragnienia mają być złożone do Ojca Niebieskiego, ale one mają być czyste. Czyste. Bo z nas w ciele będący nic nieczystego byśmy nie chcieli się. Gospodyni, gdyby poszła do jaskia, miała trochę nieświeże, kupowała serce. Jest to sztuka mięsa lepszego gatunku. Gdyby go kupowała, a ono było troszkę gdzieś nieświeże, to jak? I powie, że nie wszystko będzie brała. A jeżeli nasze wewnętrzne myśli, uczucia nie są czyste, to czy możemy to dać Bogu, to będzie najlepsze? Najlepsze ono w ten czas będzie? To, co najlepsze, będzie zbawcy. Wdzięczność za to, że nas obudził, że nas ożywił, że obdarował nas najlepszymi rzeczami, to my mamy Mu też coś najlepsze z siebie wynałożyć, ale czyste. I tu, braterstwo, przypomnijmy, ponówmy ten obraz pierwszy, który Żydzi wyszli z Egiptu, nie zupełnie. Zostawili tam coś. Czy my wychodząc ze świata, wyszliśmy zupełnie? Czy nas tam jeszcze coś nie ciągnie? Kina, teatry, zabawy, no, może piękno, które tak jest przedstawione męcząco dzisiaj, dla młodych szczególnie, która ich pociąga, ta swoboda. Może ona nas ciągnie jeszcze. Weźmy nie zupełnie ze świata wyszli, braterstwo. Nie zupełnie. Myśmy tylko te światowe rzeczy o tak tylko zerwali, jak niektóre chwasty w ogrodzie, żeby chciał to zerwać z wierzchu, a nie wyrwać z korzeniem. To nie pamięta o tym, że one odrosną. To jest tylko chwilowe. Kiedy korzeń został w środku, to on wypuści swoje listki i będzie się rozwijał. A rozwijał się ostro będzie w ten czas, kiedy my będziemy słabymi. Kiedy my już będziemy mniej odporni, to on nas w ten czas będzie atakował. Czy myśmy zupełnie ze świata wyszli? To sobie braterstwo każdy odpowiedzmy sami. My wiemy, żeśmy są niedoskonali, grzeszni, że my upadamy. To wiemy, braterstwo. Ale to, co najlepsze, mamy oddać zbawcy. Mamy Mu oddać czyste serce, to znaczy nasze chęci, pragnienia, starania mają być czyste. A jeżeli nasze chęci są tak tylko, może dla braci czyste, a wewnątrz to oj, może szkoda tego. Oj, to co ja pojechał tam jeszcze, by było to albo tamto. Ach, no, zrobić ale to będzie tyle kosztowało. Braterstwo to w tej czas nie równy. To nie jest czyste. Będziemy tym samym, co była ta żona dla tego męża, która go wyrzucała z domu, gdy był żyw, a dawała mu kwiaty i wieńce, kiedy umarł. Najuchwaj temu mężowi. To będzie to samo w nas. To będzie bez napisu. Będzie to tylko widział ten, który czyta nasze serca. Będzie to tylko znał ten, któremu czyste serce mamy oddać. Ale dla nas to będzie dowodem, że myśmy z Egiptu wyszli niezupełnie. Że my w Babilonie jeszcze mamy tam korzonki, które nas będą ciągły. My nie jesteśmy jeszcze żywymi. My niewiele od umarłych się będziemy różnili. Nie wolno nam tego braterstwo zapominać. My, nie kładźmy zupełności na karby naszego grzechu, niedoskonałości. Nie kładźmy zupełnie. My mamy oddać z siebie to, co jest najlepsze. To ma w nas wyruszyć, to ma być złożone Bogu. A na ile jest nas stać, to nie ludzie nas będą sądzili, ale ten, który zna i czyta serca. On nas będzie sądził. My do Niego idziemy, my Jemu to przedkładamy. To ma być tylko dowodem zewnętrznym dla otaczających, jeśli to czynimy. Ale tam będzie dowodem zupełnym przed Bogiem, do którego to składamy. I jeżeli Święty Paweł powiedział, że nas, którzyśmy byli umarłymi, ożywił, no to po to, abyśmy żyli. A jeżeli my nie w niezupełności żyjemy, pamiętajmy, to nam przyszłe wiersze pokażą, że my możemy umrzeć. Możemy umrzeć. Święty Paweł pisząc do braci w Koryncie, w drugim liście, w 5 rozdziale, a w 14 i 15 wierszu czytamy takie słowa: albowiem miłość Chrystusowa przyciska nas jako tych, którzyśmy to osądzili, iż ponieważ jeden za wszystkich umarł, to wszyscy byli umarłymi, a że za wszystkich umarł, aby ci, którzy żyją już więcej, sobie nie żyli, ale temu, który za nich umarł, jest Chrystusowy. Święty Paweł, kiedy pisał do braci w Koryncie, to chciał tak dokładnie wyjaśnić, że byli wszyscy umarłymi. I Pan Jezus życie, ofiarę na krzyżu złożył za wszystkich. Ale złożył to dlatego, ażeby ci, którzy przedtem byli umarłymi, już więcej umarłymi nie byli, ale byli żywymi. To ja, jeżeli my cokolwiek kupimy, to mamy do tego prawo, mówimy, że to jest nasza własność, że to nam nic zabrać nie może, a jeżeli kupimy jakiś samochód, motocykl, jakiś motor, to chcemy, żeby on nam pracował. Jeżeliśmy kupili, a on nie pracuje, to go precz odrzucamy jako nie nadający się. Jeżeli kupimy jakieś zwierzę, to chcemy, żebyśmy z niego korzyści mieli. Owce pełne, od bydła coś innego, od konia jeszcze coś innego. My to chcemy, bo myśmy to nabyli, to jest naszą własnością. Jeżeli kupimy materię, chcemy, aby ona była dobra, na tyle, na ileśmy ją kupili, my tak wymagamy. Apostoł Święty Paweł tu zaznaczył, albowiem miłość Chrystusowa przyciska nas jako tych, którzyśmy to osądzili, iż ponieważ jeden za wszystkich umarł, to że wszyscy byli umarłymi, a że za wszystkich umarł, aby ci, którzy żyją, już więcej sobie nie żyli, ale temu, który za nich umarł i jest zbudzony. Braterstwo, tu jest bardzo wielki obowiązek na nas wszystkich nałożony, aby ci, którzy żyją, już więcej sobie nie żyli, ale temu, który ich spuścił, który za nich umarł, sobie żeby nie żyli. W trzeciem czy czwartym stuleciu to mniemali, ażeby żyć dla Jezusa, to trzeba być na wieżę i tam siedzieć, a później to w klasztorze się zamknąć i tam siedzieć. Tak mniemali, że to życie dla Jezusa będzie dobre. Wiemy z historii, że to więcej złego przyniosło, jak dobrego. To nic dobrego nie przyniosło. A Pan Jezus, kiedy się modlił, Ewangelista Jan zapisał w 17 rozdziale, to zaznaczył Pan Jezus, a nie proszę Cię, abyś je wziął za świata, ale abyś je zachował ode złego. Jeżeli myśmy się stali dziwowiskiem światu, aniołom i ludziom, to nie dlatego, abyśmy byli gdzieś na oddzielnej wyspie, swobodnie, spokojnie żyli, nie byli przed pokusami, byli ochronieni od wszystkiego, nie. Ale żebyśmy żyli w złym świecie, a dobrze się starali żyć. I od tego na to, kto patrzy na nas, obserwuje nas Ojciec Niebieski, Pan nasz Jezus Chrystus, dobrzy aniołowie, nasi stróże niekiedy, źli aniołowie, szatan. Oni wszyscy na nas patrzą, oni nas obserwują. Oni może nieraz zajmują nasze miejsca, gdy my w zgromadzeniu nie jesteśmy. Oni może są powodem nieraz, że to albo tamto, a szczególnie to, gdzie korzenie jego jeszcze zostały w Babilonie, nas pociąga, oni nam pomagają. Dobrzy może nieraz nas ochraniają od wypadków, gdzie nie jeden raz bylibyśmy życie zakończyli, gdyby nie przypadek. Zdaje się nam może nieraz, że to przypadek, a my wiemy z drugiej strony, że to jest opieka Ojca Niebieskiego. Oni na nas patrzą, oni się dziwują z nas. A teraz my, wiedząc o tym braterstwo, to możemy sobie odpowiedzieć. Czy my, abyśmy teraz więcej sobie nie żyli, ale temu, który za nas umarł i jest zbudzony. Mało jest braterstwo śpiewać dla Jezusa, Zbawiciela całe życie chętnie dam. Ja żyję dla Jezusa. To jest mało. Trzeba to życie wprowadzić. Wiemy, braterstwo, że są trudne czasy, wiemy, że są wielkie pokusy, wiemy, ale myśmy się to zobowiązali i to jest koniecznością, bo myśmy się stali własnością tego, który nas kupił. Myśmy się jego własnością stali. My, będąc cielesnymi, to rzecz, którą byśmy nabyli, a nam nie odpowiadała, to ją wyrzucamy treść. A jak, braterstwo, czyż my możemy sądzić, że my, którzy nie będziemy wdzięczni dla Jezusa, nie będziemy miłymi Jemu, nie będziemy Nim łączności zachowywali, nie będziemy czynili tak, jak On nam nakazał przez apostołów. Czy Pan Jezus będzie nas uznawał za własność swoją? Czy my będziemy w Jego łączności? Braterstwo, to nie będzie kwestia uczęszczania na zebrania. To nie będzie kwestia znajomości Biblii. Nie, braterstwo. Mamy dużo ludzi w świecie, którzy Biblię dobrze znają, a to jeszcze nie jest dowodem łączności z Jezusem. My możemy bardzo mało znać, a dużo czynić dobrego. To będzie dowodem. Bo teraz jako znak łączności z Jezusem, jako dowód, że jesteśmy Jego braćmi, to co miało być, braterstwo? Pan Jezus jaki powiedział, po czym nas będą poznawać, żeśmy Jego uczniami? A potem was poznają, że są uczniami moimi, jeśli miłość nie spędziecie jedni przeciwko drugim. To ma być znakiem, nie ubranie, nie wywrócenie kołnierzyka do tyłu, nie braterstwo, to jest znakiem organizacji świata. To nie jest znakiem łączności z Jezusa. Ani to nie jest jeszcze miłość, braterstwo, gdy ja uścisnę rękę bratku Tomkowi, powiem, miły bracie, kochany. Bo Pan Jezus powiedział, jeśli miłujecie te, które was miłują, jaką zapłatę macie, jeżeli celnicy tego nie czynią? Miłość, braterstwo, to jest miła ta miłość łączności, współżycia, miłość, ale to może nie będzie ta miłość, o której Pan Jezus zaznaczył. Miłość w ogólności, miłość bliźniemu złości nie wyrządza. Ale miłość to jest długocierpliwa. Kiedy święty Paweł pisał list do Koryntów w 13 rozdziale od 5 do 9 wierszu, to tam zaznaczył, jakie będzie miała No, jakie takie kwiatki będą wychodziły z tej miłości. Tam zaznaczył, że z miłości będzie się wyłaniała cierpliwość i ona będzie bardzo długa. Miłość jest długocierpliwa, dobrotliwa jest. Miłość nie zajrzy, miłość nie jest rozpustna, nie nadyma się, nie czyni nic nieprzystojnego, nie szuka swoich rzeczy, nie jest porywca do gniewu, nie myśli złego. Nie raduje się w niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko okrywa, wszystkiemu wierzy. Miłość nigdy nie jest. Święty Paweł, kiedy oznaczał teraz, jak ma wyglądać ten znak synostwa, ten znak braterstwa, to miłość to nie jest ta, która, choć ona jest miłością, ta, która uściśnie rękę bratu lub siostrze, ta, która nas łączy wspólnie, ale miłość to jest i ta, która zwraca bratu lub siostrze uwagę, bracie, nie czyni tak. To jest też miłość. Bo ona napomina, żebyś nie wypadł z tej drogi, na którą razem dążymy, która nas wspólnie ma prowadzić do żywota wiecznego. To też miłość czyni. A ta miłość dla drugiej jedyności nie jest przyjemna. Nie mówi, ty mnie miłujesz, a ta byś od razu mi powiedział, czy powiedziała. Braterstwo drogi to jest miłość. To jest miłość czyni. Ale z drugiej strony przypatrzmy się na nią. Miłość jest długocierpliwa. Zwracamy tej jedynostce uwagę raz, drugi, trzeci, coś się zmieni. Tam trzy razy to jest. Miłość jest długocierpliwa. Czy to jest dowodem cierpliwości? Jak to, braterstwo, rodzice? Ile razy dziecku się powtarza jedno? Raz, pięć, dziesięć, pięćdziesiąt? Nie ma granicy końca. Zawsze się powtarza. No jak teraz? Miłość jest długocierpliwa w stosunku do brata lub siostry. Napominanie trzy razy to już powiadamy, że dużo. A trzydzieści? To by nie wystarczyło? A teraz popatrzmy na inny obraz z tej strony. Na nas patrzy Ojciec Niebieski. Na nas patrzy Pan nasz Jezus Chrystus. A my tak często upadamy. A czy nie powiedział, że to już może jest nieżywy ten krzak? A czy nie powiedział jeszcze? Nie? Lepiej ja bym wam napisał w swoim liście. Diabecki, to z was proszę, abyście nie grzeszyli, ale jeżeli ktoś grzeszył, ile razy? Nie? A ile razy mam przepuścić, panie? Jeden raz, drugi, piąty, jeszcze mowa? 77. No ale my zawsze patrzmy siebie, nie drugi pracę. Bo jaki my jesteśmy pan w tym wypadku? Czy ta cierpliwość, która z miłości wynika, ona w nas jest. Tak długo. Bo to braterstwo będzie dowodem naszej żywotności, tej żywotności, którąśmy z zasługi okupu Jezusa Chrystusa otrzymali. To będzie dowodem naszej żywotności, naszego życia. Bo żywotność nasza duchowa to nie jest złączona z żywotnością ciała. Bo w tym ciele to nowe stworzenie, w tym namiocie, jak święty Paweł zaznaczył, ono ma wzrastać, rosnąć i przy śmierci ono się ma narodzić, powstać do nowego życia. A jeżeli ono umrze przed czasem, to co się narodzi? Święty Paweł nam tutaj zaznaczył, a żebyśmy więcej sobie nie żyli. Sobie, żebyśmy więcej nie żyli, ale temu, który nas podkupił. Jak braterstwo teraz, ten życie w sobie. Śpiewamy, ja żyję dla Jezusa, ale nieraz w zgromadzeniu to jest, ja tak powiedziałem, tak powinno być. No to ja, a Jezus nie. Ja tyle razy mówiłam, a wcale jest tak, tak powinno być. Ja. Znowu ja. Już nie żyję ja, ale żyję więcej Chrystus. Kto w ten czas żyje Chrystus? No. Pomijmy, czy my w ten czas żyjemy? Duchowo, pocieleśnie to możemy być. tylko duchowo. Czy źle przypadkowo czasem nie zasłabli?
Są różne obrazy choroby, tak w literze, jak i w duchu.
W literze to najczęściej choroba żołądka. Nie smakuje, nie ma apetytu.
Według ducha jest ta sama choroba nieraz.
Ach, tam wszystko jest badanie, ja już nie mogę na tym badanie.
Nie smakuje ta potrawa.
Trzeba prędko do lekarza tego wielkiego uciekać się, aby nam dał apetytu. A kiedy jest człowiek najwięcej gotowy do słuchania prawdy?
Jest doświadczenie.
I jako lekarstwo na chorobę duchową, wewnętrzną, na brak apetytu, to jest tylko doświadczenie.
A przecież się miło słucha prawdy. Miło.
Jeżeli nie ma doświadczenia, to to rozumie. Ten mniej rozumie, ten nie tak nieraz niedobrze się wypowiada, to jest takie niedobre.
Braterstwo tak było w 1939 roku, kiedy na trasie zaczęły spadać takie większe pociski. Do jednej piwnicy znalazł się dozorca, sąsadzka, no książę, który był właścicielem tej kamienicy.
Ale oni tak miło ze sobą rozmawiali razem. Nie było tej różnicy wcale, bo bomby jednak samo leciały i zabijały wszystkich. I ten książę pyta się dozorcy.
Jakby tak obok bomba spadła, to on wytrzyma.
Ale wytrzyma książę, on nie drgnie, to jest na 1,5 metra ściana, to musiałby w nią wyjść. Nie było różnicy braterstwo w ten czas, bo był jeden strach.
Braterstwo, a duchowy
na konwencji odchodzi jak tamten. Tamten to jest tylko takim obrazem, na który można było patrzeć. On mnie od razu poruszył. Jak i trzeba chwili, ażeby ludzkość zjednać. Ażeby nie było tych gór i tych dołów takich wielkich. Aby się to zrównało. Jakiej to potrzeba? W zgromadzeniu braterstwo. Jeżeli ma być, jeżeli nie ma jednej miłości, ale tej prawdziwej. Jeżeli nie ma jedności, są te różnice, że ten może jest wyższy, a niższy, to jest źle. Tam musi nastąpić,
no, taka przyczyna, która by zrównała to, a to jest doświadczenie. Będę w serce takie psułe na morze wodą, takie drogie ducha serca, kiedy jest trafie, kiedy jest doświadczenie.
A jak ono przejdzie, tak jasno można zrozumieć teraz, jak pięknie Bóg Boży plan jest przewidziany, ażeby jego dzieci jednakowo czyli się, jednakowo rosły.
Braterstwo, jeżeli na jednym powiedzą, że Satan prosił Was, aby Was przeszedł jako Świętę,
to my nie jesteśmy lepsi. My nie jesteśmy lepszymi jako Święty Piotr. Owszem, my nawet takimi zaporyncami jak On nie jesteśmy lepsi.
Nie mówię po to, by tak mówić. Jak Święty Piotr. Jak On widział, a nie mówił. No to Piotrze, że Satan by prosił, aby Was przeszedł.
A dziś jak? Kiedy my jesteśmy tym kierowiskiem, światu, aniołom i ludziom, kiedy na nas patrzą teraz, nazywając nas różnie braterstwo, że to są dziwacy, fanatycy i tak dalej,
ale dzisiaj już możemy inne głosy też usłyszeć.
Kiedy w jednej miejscowości jedna wierna katoliczka poszła do księdza pytać się, proszę księdza, ale przecież on tam patrzy, są tacy.
Myśmy się od nich powinni nauczyć tego.
Braterstwo, piękny list. Piękny list tego zgromadzenia. Mile czytamy, tak jak święty Paweł powiedział, że wy jesteście tym listem, który znają i czytają wszyscy ludzie. My, nasze życie, nasze postępowanie, nasze zebranie, nasze śpiewy, to są żywym listem chwały o Bogu. Nie będzie innego listu lepszego. Listem o mocy Bożej to jest horyzont. Gdy w niego spojrzymy, Jezus, szczególnie gwiazdy, planety, jeszcze planetorium jesteśmy, widzimy, ze które okiem gołym nie widać. To jest wielka moc i mądrość chwały Bożej. Ale listem życia, który żyje na ziemi tutaj, poza kwiatami, rośliną, pięknem, to są jego dzieci. Są tym żywym listem. Każdy, kto popatrzy, to powie. Ale jeżeli my będziemy skłóceni, będziemy swarlili, będziemy niecierpliwi w stosunku do naszych sąsiadów, do naszych braci, oj, niedobrym listem będziemy. Niedobrym. Powiedzą, a co wy tego innego jesteście? Niedobrym list. Ten list nie przynosi chwały Ewangelii. I w ten czas, przypomnijmy sobie te słowa w takim wypadku, czy my żyjemy Jezusowi w ten czas, czy my jesteśmy Jego własnością, czy do takiej własności się Pan Jezus przyzna. A jeżeli my jesteśmy przez Niego kupieni i my nie jesteśmy tak, jak własność Jego powinna być, to czym w ten czas zostaniemy? Swoją własnością? Braterstwo, musimy to głęboko w tym dniu, w którym się zastanawia cały świat nad umarłymi. Tu gdzie z niejedną rodziną można w dniu dzisiejszym porozmawiać o umarłym, przedstawić radość z nadzwyczania. I w tym dniu my się zastanowimy też głęboko nad samymi sobą, nad życiem i śmiercią, ale z innym życiem i inną śmiercią, nad jaką się świat zastanawia. Żyć temu, który nas zbudził. Ale objawiciel święty Jan, kiedy pisał to w trzecim jego rozdziale objawienia, a w pierwszym wierszu czytamy takie słowa, a aniołowi zboru, który jest w skarbie, napisz, bo mówi ten, który ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd, znam uczynki twoje, iż masz imię, że żyjesz, a jesteś umarli. Masz imię, że żyjesz. Święty Jakub, kiedy pisze o zgromadzeniu pewnym list, to mówi tak. Oni przychodzą do zgromadzenia i mówią, że znają Pana, ale uczynkami swymi tego się zaparli i Bóg się chroni. I tu objawiciel święty Jan nie powiedział o świecie. Nie, bratem, bo to nie jest o świecie powiedziane. Świat jest umarły. Więc się Bóg nie liczy. On będzie miał czas naprawienia swoich rzeczy w tysiącleciu po zmartwychwstaniu. On będzie miał czas, ten czas otrzymać żywot albo śmierć. To jest napisane do nas. Masz wygląd taki, że żyjesz. Nasz prawdę, nasz Biblię, czytasz. Chodzisz na zebranie. I tak wygląda dla tej żyć. A jednak życiem swoim dawać dajesz dowód, że nie żyjesz. Że umarłym jesteś. Żyć. Nieraz w tym życiu wygląda, że żyje, a jest chorym. Jest jedna z ważnych chorób duchowych. To jest choroba oczu, o której objawiciel też w tym rozdziale. W trzecim rozdziale objawienia świętego Jana. A w 17 wierszu czytamy takie słowa. Albowiem mówisz, jestem bogaty, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Bogaty jestem duchowo. Umie pomyl, że czytałem 5 razy. Znam Pismo Święte, przeczytałem kilka razy. Mam dużo podręczników. Ale to mi nie odpowiada, bo to się już powinno było w ten czas wykonać. To mi nie odpowiada, bo to powinni być tacy, nie patrząc na siebie. Zna, wie, umie, a tutaj Pan Jezus mówi takie słowa. A nie wiesz, żeś ty biedny i mizerny, i ubogi, i ślepy, i nagi. Radzę ci, abyś kupił najpierw u mnie złota w ogniu doświadczonego. No, tam badając w cienie przybytku, ogień nam przedstawił boską naturę. Kiedy my badamy te księgi, te obrazy w cieni przybytku, to wiemy, że chrześcijanin, który się poświęcił, który zobowiązał się iść śladem Jezusa Chrystusa, który oddał swoje życie ofierze, który zupełnie ma iść za Jezusem, to niejakoby się na trzy części podzielił. Ma się znajdować w świątnicy, gdzie wszystkie rzeczy były tylko ze złota. Ma najlepsze swoje chęci pragnienia spalania złotych na ołtarzu, na dziedzińcu, ale ze słowami świętego apostoła Pawła ma wyjść do Jezusa za obóz, nosić jego urągami. I teraz, będąc w świątnicy,
na tę karę z chlebami pokładnymi, które dają w stronę północnej, są głowem potem, które ze stolicy Ojca Niebieskiego spływa. Ma korzystać ze świecznika, który zajdzie od strony południowej, który da przyszłości, da żywot całemu światu. Innego światła tam nie było wcale i z innego nie ma korzystać. Ma swoje modlitwy składać na ofierze, jako wolne kadzidło do Ojca Niebieskiego. To ma być to nowe stworzenie, które nastąpiło przy chrzcie, przy ofiarowaniu się. Ten zadatek, to usprawiedliwienie, które otrzymał w ten czas, wypowiadając słowa o to idę o Boże, ale mi wolę boją. I teraz to złoto, ono ma w nas powstawać, ono w nas ma być. Nie to w literze złoto, bracia nie rozumieją. Bo to złoto to nam nie da Królestwa Niebieskiego. To złoto to często światu śmierć przynosi, bo ono jest bardzo pociągające, wszyscy go pragną mieć. To złoto w drugie, to ono jest ciężkie do nabycia, ale ono nie daje zapłaty tu na ziemi, tylko tam u Ojca Niebieskiego. I radzi teraz objawiciel święty Jan, abyśmy kupili to złoto w ogniu doświadczone. W próbach wielkich ono powstaje. W doświadczeniach ono się wyrabia. Ono się tak jak żelazo, najlepsze przez ogień przeprowadzone, daje wygląd potem dobry, kształt dobry, bo tak normalne to nie byłoby do użycia. Złoto to przez ogień przeprowadzone nie będzie miało żadnej żużelicy. Żadnych nawyczek świata, ono będzie czyste, ono je przetopi. I następnie maści, aby oczy wyleczyła temu choremu, który na wzrok choruje. Radzę, abyś kupił ogół nie maści, wzrok naprawiający, abyś widział ten plan Boży, który już przeszedł za nami, a który też przychodzi przed nami. A jak nie będzie czystego wzroku, to go jest nie widać. Braki są braterstwo. Braki. Ale choroba oczu braterstwo to jest nieraz taka, no, subtelna, taka maleńka, że trudno ją pojąć. No, nieraz to ktoś nie rozróżnia tych takich drobnych kolorów. Rozróżni zielone, ale to takie bledziutkie, różniące seledynek, to go nie rozróżni. Albo niebieskie. Haber od błękitu, to nie jest tak, między sobą jest mała różnica. Tych kolorów wzrok nie może odróżnić i duchowy wzrok. Jeżeli nie będzie dokładny, to nie będzie mógł tych obrazów, które podobne do siebie, a różnią się, odróżnić i to będzie brakowało. I objawiciel święty Jan radzi, aby taki chory leciał prędko do głównego lekarza. A żeby wzrok mógł sobie naprawić tą maścią. Tą maścią, której ziemscy lekarze nie posiadają. Więc może być choroba oczu, może być inna choroba też. I my w ten czas z nimi, to musimy iść do tego jednego lekarza, tak jak do Pana Jezusa przyszedł jeden ślepy za czasów, gdy Jezus był na ziemi. A napisał to ewangelista Marek w 8 rozdziale. Na 22 wiersu. Potem przyszedł do Betsajdy i przywiedli do niego ślepego, prosząc go, aby się go dotknął. A ujrzawszy onego ślepego, za rękę, wywiódł go precz za miasto, a splunąwszy na oczy jego, włożył na niego ręce i pytał go, jeśli co widzisz. A on spojrzawszy w górę, rzekł, widzę ludzi, widzę, że chodzą jako drzewa. Potem zaś włożył ręce na oczy jego, i rozkazał mu w górę spojrzeć, a uzdrowiony jest od nadwzroku, także i z daleka wszystkich jasno widział. Bratarstwo, ja rozumiem, że Pan Jezus nie potrzebował tej czynności robić. Wystarczyło, kiedy powiedział umarłemu Łazarzowi, Łazarzu, tobie mówię, wstań. Tam żadnych czynności nad nim Pan Jezus nie wykonywał. I tu mógł powiedzieć ślepemu, ażeby przejrzał. Pan Jezus jednak chciał niejako być do naśladowców zaznaczyć. Byśmy pamiętali, że jeżeli będziemy chorzy na wzrok duchowy, to tylko Jego ręka święta może nas uleczyć. Tylko nasza prośba gorąca w modlitwie do Ojca Niebieskiego może nam ten wzrok duchowy naprawić. Bo dzisiaj, kiedy świat jest na zmierzchu końcu, kiedy coraz więcej ku końcowi się zbliża, to znający Biblię, znający prawdę i ci, którzy mają iść za Jezusem, bardzo często chorują na wzrok. I tak jak tutaj, Pan Jezus wziął, wywiódł go za miasto na odosobnienie. Nie wśród zgiełku, krzyku, ale na spokoju. Na odosobnienie.
może nieraz i w przykrem położeniu. Wzrok przez Jezusa, przez Jego ślinę, to jest przez Jego moc, został naprawiony. I zostanie nam też naprawiony, gdybyśmy na taką chorobę upadli, ale tylko wówczas, no, kiedy się do Niego o to skończą zwrócimy. A jeżeli my będziemy tak mówili, jak objawiciel święty Jan Zaznaczył, że jestem bogaty, że ja mam wszystko, że ja wszystko wiem, nie będziemy widzieli swojego upadku, nie będzie nas pokory, cichości, nie będziemy poddani w ręce Boże, nie będziemy na służbie u Jezusa, nie poczujemy się Jego własnością, to też nie będziemy wiedzieli, że my ten czas mamy jakieś choroby duchowe, nie cielesne, duchowe. Ale jeżeli to zauważymy, jeżeli będziemy w łączności z Nim, o, to On z pewnością nam z pomocą przyjdzie. Dlatego pamiętajmy o tym, braterstwo, nie zapominajmy. Pan Jezus, kiedy będąc na ziemi, głosił naukę, to w paru miejscach mamy zapisane w Ewangeliach, tak jak Łukasz zapisał w 10 rozdziale, tak jak Mateusz zaznaczał w 8 rozdziale, błogosławione oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą, bo wiele ich chciało widzieć to, co wy widzicie i nie widzieli i słyszeć to, co wy słyszycie, a nie słyszę. Objawiciel święty Jan, kiedy pisał, do 7 zborów zaznaczył w każdym jednym. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom. Kiedy apostołowie pytali Pana Jezusa, dlaczego Ty im mówisz w podobieństwach? Bo się pytali, Panie, wyjaśnij nam to podobieństwo. Nie rozumieli. Pan Jezus powiedział, że wam dano wiedzieć tajemnicę Królestwa Niebieskiego, ale one nie dano. Aby słysząc, słyszeli, a nie rozumieli, a widząc, widzieli, a nie zobaczyli. Różnica, braterstwo. Wielka różnica. My musimy pamiętać teraz, ażeby czy uszy nasze zawsze dobrze słyszą, a oczy nasze czy zawsze dobrze widzą. Ale o te duchowe. Czy my jesteśmy czułymi na głos Pański? Bo święty Jakub to zaznaczył, że między nami to są chorzy. Czytamy w liście Jakuba w 5 rozdziale, a 4 wierszu. Choruje ktoś między wami? Niech to zrobi. Zawoła starszy zborowy i niech się modlą na nim. Dalej, apostoł święty Paweł do Koryntów w 1 liście 11 rozdziale, kiedy mówi o obchodzeniu pamiątki, to zaznacza, dlatego jest między wami wiele chorych, wiele słabych, dlatego, że się sami nie rozsądzacie. Święty Paweł to zaznaczył. Jeżeli teraz mamy zaznaczone, święty Paweł w 2 liście do Koryntów, w 6 rozdziale, to nam daje teraz taki nacisk wielki. Wyjmijcie to, wyjmijcie z pośrodku ich i odłączcie się, mówi Pan, a nie czystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę. Święty Paweł tutaj zaznaczył o życiu świata, o ich różnych przywilejach, o ich przynętach, a także i o sidłach dla nas. I nam zwrócił tylko taką uwagę, wy nicie spośrodku nich. Z nimi nic wspólnego nie miejcie. To nie braterstwo, to nas nie upoważnia, żebyśmy ich mieli w nienawiści. Nie. To nas nie upoważnia, żebyśmy im słowem nie odpowiedzieli. Też nie. Gdy przyjdą z prośbą dla nas, do nas, żebyśmy im czegoś nie użyczyli. Też nie, braterstwo. Ale żebyśmy z nimi razem nie współbiesiadowali. No na dwie chwileczki, no kochana sąsiadko, no na dwie chwileczki, tylko tam mamy, my coś usłyszymy, jak Pani nas powie, oho. Można będzie głosić prawdę. Przy kieliszku, braterstwo, to nic nie prawdzi. To nie jest nic prawdy. Dlatego słowa, które powiedział Mojżesz w 4 księdze Mojżesza, w 11 rozdziale, a od 26 wierszu Mojżesz zwrócił uwagę do narodu izraelskiego, że im teraz przedkłada. Mojżesz przed swoim końcem życia przedstawi narodowi izraelskiemu. Oto ja wam przedkładam dziś. Dwa wypadki tylko. I zaznaczył je w 5 księdze Mojżesza, 28 rozdział. Od 1 wierszu do 15 łaski i błogosławieństwa, które na nich będą przychodziły, jeżeli będą żyli z Bogiem. Od 15 do końca kary i zaprzewinienia, które przyjdą na nich, kiedy nie będą Bogiem żyli. Dlatego i my, braterstwo, mamy możliwość, przeglądając Słowo Boże na tym zebraniu, zastanawiając się nad nim, stawić sobie pytanie, czy my żyjemy dla Jezusa, tak jak śpiewamy, czy też nie. Pamiętajmy o tym, że ci, którzy nie będą żyli z Jezusem, czeka ich śmierć, która do życia już więcej nie powoła. Nikt nie ma drugiego opuści. Jeden też jest do nich jedyny.
To 85 numer, proszę.
Jędrę o Bożej Twej chwały, prawda, że Ty się oświeca. A prosto mnie prośba miały, o, żegnami Ty ciągle się. Zastąpił król wspaniały, to przed nami gdzieś ciągle się i odchyla się przybliża, pełna blasku i jasności. O wiarę przyszłam, zmarłych stawię świat ludzkości. Jedy przez o wiarę przyszłam, zmarłych stawię świat ludzkości.